A trzecią godzinę poranka wnet o godzinie 9.03, 13 kwietnia 2018 roku otwieramy rozmową z panem Adamem Bielanem, wicemarszałkiem Senatu. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry.
Jutro, 13-14, jutro jest konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Czego mamy się po tej konwencji spodziewać?
Na pewno będą wystąpienia naszych liderów, czyli prezesa Rady Ministrów, prezesa większości parlamentarnej Jarosława Kaczyńskiego, liderów dwóch ugrupowań koalicyjnych, Jarosława Gowina, Zbigniewa Ziobro oraz wicepremier pani Beaty Szydło. I to będzie taki sygnał do rozpoczęcia przygotowań do wyborów samorządowych. Te wybory dopiero w listopadzie, za ponad 6 miesięcy, za 7 w zasadzie, więc nie będziemy jeszcze ogłaszać kandydatów, nie będziemy ogłaszać programu na wybory samorządowe, ale raz na jakiś czas musimy wszyscy się zebrać i zastanowić się, zrobić przegląd sytuacji na scenie politycznej, wysłać nowe impulsy do naszych działaczy, do naszych wyborców. I temu służy tego rodzaju konwencja.
Czyli to nie jest tak, bo że będą kandydaci na prezydentów wychodzić na scenę, a dlatego, że ich nie ma, nie wiadomo kto będzie, czy oni już są wybrani, czy
wtajemniczeni? Dlatego, że wyborów jeszcze 7 miesięcy.
Czy dużo?
No, formalnie kampania wyborcza zacznie się dopiero we wrześniu i Państwowa Komisja Wyborcza o tym niedawno brutalnie przypomniała jednemu z kandydatów, konkretnie kandydatowi Platformy Obywatelskiej w Warszawie, Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc nie można jeszcze prowadzić kampanii zgodnie z przepisami polskiego prawa. W kilku miejscach jeszcze kandydatów nie ma. Natomiast sądzę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ostateczne decyzje, choćby dotyczące Warszawy, w której się w tej chwili znajdujemy, zapadną.
Do kiedy?
W ciągu najbliższych kilku tygodni, nie ma żadnego daty granicznej.
Czyli w ogóle nie ma takiej pośpiechu, czy presji czasowej żadnej, czy...
Presja już powoli jest, natomiast w wielu miejscach mamy kilku czy kilkoro dobrych kandydatów, którzy między sobą rywalizują na argumenty i decyzje, choćby w Warszawie, to nie są decyzje z kategorii łatwych.
Ale czy w czasie konwencji, czyli jutro, zostanie określona, nie wiem, nowa strategia Prawa i Sprawiedliwości, pokazanie, co zostanie wykonane przez najbliższe 2 lata? Czy to jest taki typ konwencji?
Ja bym troszeczkę obniżał oczekiwania. Będą ważne wystąpienia naszych liderów. Wszyscy 5 się do tego przygotowują pilnie, natomiast nie budowałbym jakiegoś napięcia, że to będzie jakiś wielki przełom, że zaprezentujemy jakieś zupełnie nowe programy społeczne, bo tak też o to jestem pytany. Ważne wydarzenie, natomiast nie budowałbym atmosferę jakiegoś przełomu.
A co słychać w Prawie i Sprawiedliwości? Co słychać w Zjednoczonej Prawicy? Co tam się dzieje?
Zależy o co pan redaktor pyta. No, oczywiście robią na nas wrażenie gorsze sondaże, które w ostatnich tygodniach publikują media. Ja osobiście jestem odporny zarówno na wzrosty sondażowe, jak i na spadki. Przeżyłem to już wiele razy, natomiast siłą rzeczy to trochę wpływa na morale. Ale ja widzę też korzyści w takich spadkach sondażowych, to znaczy w momencie szczytowych notowań w ugrupowaniach politycznych panuje często takie rozprężenie, błogostan, nic już nie musimy robić, jeśli chodzi o starania się o głosy naszych wyborców, jesteśmy najlepsi. No w momencie, kiedy przychodzi korekta, to trzeba po prostu zakasać rękawy i wziąć się do ciężkiej pracy. Ja cieszę się, że taka korekta przychodzi teraz, a nie na przykład tuż przed wyborami.
A czy było badanie, czy wiedza, w jaki sposób opinia publiczna odebrała to oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego o obniżce, o tym, że beneficjenci nagród muszą je oddać do Caritasu, a uposażenia posłów, senatorów będą obniżone o 20%?
Tak, widziałem już takie badania i mogę powiedzieć, że przygniatająca większość Polaków odebrała tę decyzję dobrze.
Pytanie, czy Królestwo Zjednoczonej Prawicy nie jest podzielone? Bo podzielone, czy nie jest tak, że jest poważna grupa, która chce, żeby poszło w lewo, a poważna grupa w prawo i niepolitycznie o tym mówię, tylko że w różnych kierunkach.
Nie wiem, nie znam nikogo, kto chciałby pójść w lewo. Natomiast oczywiście są różnice co do pomysłów na wyjście z tej sytuacji, co do strategii na przyszłość. To jest naturalne w każdym ugrupowaniu, szczególnie tak dużym, w sensie i liczby mandatów w parlamencie, i liczby osobowości, i poparcia społecznego. Jesteśmy wciąż największym ugrupowaniem w Polsce. Pod każdym z tych względów, to później trzeba oczywiście wszystko zebrać i nadać temu taki ostateczny wymiar. Ta konwencja będzie ważnym krokiem.
Pan niejedną kampanię wyborczą prowadził. Mhm. Są badania takie, które robią partie polityczne, one są dostępne w sieci, bo też w sieci polityki jest taki portal, badanie, które pokazuje, że właściwie możliwości PiSu powiększenia elektoratu są dużo większe niż możliwości Platformy Obywatelskiej. I jeśli to jest prawda, a to wygląda na rzeczowe i prawdziwe badanie, co by pan zrobił na miejscu polityków opozycji, żeby to zmienić? Jakby pan się zachowywał, żeby to zmienić?
Myślę, że kluczowa dla każdej formacji politycznej, ale w przypadku obecnej opozycji w szczególności, jest kwestia wiarygodności. Dzisiaj tę rozgrywkę po stronie opozycyjnej o przywództwo zdecydowanie wygrała Platforma Obywatelska. Jeszcze 2 lata temu zastanawialiśmy się, były rozmaite żarty nawet, kto jest liderem opozycji. Dzisiaj wiadomo, że tym liderem jest lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. I to z punktu widzenia opozycji, jej szans na zwycięstwo wyborcze jest fatalną wiadomością, dlatego że Platforma jest wciąż w oczach bardzo dużej części Polaków obciążona wszystkimi grzechami z 8 lat swoich rządów, więc to, co ja bym zrobił na miejscu opozycji, to dokonał wymiany liderów, ludzi odpowiadających za rządy, 8-letnie rządy Platformy Obywatelskiej, wymieniłbym na ludzi, którzy się z tymi błędami wszystkimi nie kojarzą, bo obecne przywództwo Platformy Obywatelskiej zawsze będzie obciążeniem dla całej opozycji. Bo ja rozumiem, że w przyszłości będzie mieć jeden blok opozycyjny wokół Platformy Obywatelskiej, ale nawet jeżeli tam będą Nowoczesna, inne nowe ugrupowania, to wiadomo, że dominować będzie Grzegorz Schetyna i jego otoczenie.
A takie blokowanie biura przepustek, tak? Bo to z tym mamy teraz do czynienia, co może nie jest groźne, ale jest symboliczne, ma wymiar symbolu.
Jeżeli opozycja będzie mieć twarz takiej nienawiści, takiej anarchii, jaką prezentują ci tak zwani obywatele RP, to oczywiście przegra. Jestem o tym absolutnie przekonany, nie ma możliwości, żeby więcej niż 1% Polaków popierało tak radykalne zachowanie. Już nie mówię o takiej warstwie czysto ludzkiej. To są ludzie, którzy na przykład nie potrafią uszanować rocznicy katastrofy smoleńskiej, którzy uniemożliwiają Jarosławowi Kaczyńskiemu wizytę na grobie swojego brata. No to zdecydowana, przygniatająca większość Polaków, niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od oceny PiSu czy samego Jarosława Kaczyńskiego, odrzuca. Więc jeżeli opozycja będzie miała tak radykalną, nienawistną twarz, jak ci liderzy tego ruchu, to nigdy nie dojdzie do władzy.
A może chce przejść jakąś czerwoną linię, przekroczyć jakiś Rubikon, sprowokować...
Ta linia już została przekroczona w momencie, kiedy doszło do tego, co widzieliśmy w Łodzi ponad 7 lat temu, kiedy zamordowano członka Prawa i Sprawiedliwości, były członek Platformy Obywatelskiej, krzycząc, że chce zabić Jarosława Kaczyńskiego, zamordował pracownika biura europosła Janusza Tomaszewskiego i Janusza Wojciechowskiego, przepraszam, i ranił poważnie inną osobę, więc mordy polityczne w Polsce już w ciągu ostatnich lat mieliśmy.
Ten konflikt, no, zbliżają się, długa seria wyborów przed nami, więc tych konfliktów i tych rozmaitych miejsc zapalnych będzie pewno coraz więcej. Próba zablokowania mównicy sejmowej, czy też zwołanie posiedzeń komisji 10 kwietnia, o czym mówił gość Poranka Wnet. Wczoraj ważne wydarzenie, wizyta prezydenta wspólne uczestnictwo w Marszu Żywych prezydenta Izraela, prezydenta Andrzeja Dudy. Jaki jest pana komentarz w tej sprawie?
Ten Marsz Żywych odbywa się co roku, w tym roku w okolicznościach szczególnych, pewnego napięcia między Polską a Izraelem, czy między Polską a środowiskami żydowskimi szerzej, w związku z uchwaleniem przez parlament ustawy o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. No, te emocje są silne po obu stronach. To, co mnie jako Polaka boli, to liczne wypowiedzi antypolskie w Izraelu i w środowiskach żydowskich, takie bym powiedział całkowicie nieakceptowalne. No ale mamy też sygnały pozytywne, mamy wieści zarówno z Izraela, jak i za oceanu, że Stany Zjednoczone starają się w tej chwili naciskać na Izrael, żeby ten złagodził swój ton, podkreślając, że Polska jest ważnym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Izraela w Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Izrael jest krajem, no, na arenie międzynarodowej mającym coraz większe kłopoty i w Unii Europejskiej, ze względu na rosnące w siłę lobby proarabskie, Izrael staje się krajem, od którego wiele krajów Unii Europejskiej się odsuwa. No, przegrywa głosowania w ważnych agendach ONZ-u, na przykład w UNESCO, był w związku z tym zmuszony do opuszczenia tej organizacji. W większości sporów, które toczył na arenie międzynarodowej, mógł dotąd zawsze liczyć na Polskę. Polska oczywiście oczekuje czegoś w zamian, oczekuje w sytuacjach takiego napięcia, łagodzenia tych napięć, a nie dolewanie oliwy do ognia.
Uda się złagodzić te napięcia?
Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że liderzy Izraela zachowają się w tej sprawie pragmatycznie.
Tym bardziej, że patrzymy na to, co dzieje się w Syrii, gdzie może dojść do konfliktu militarnego między Rosją i Stanami Zjednoczonymi z uczestnictwem Francji i Wielkiej Brytanii. Zagrożenie dla takiego zdarzenia jest jakie? W jakie światło by pan marszałek zapalił?
Ja bym widział więcej punktów zapalnych na Bliskim Wschodzie, bo to jest kwestia umowy nuklearnej z Iranem, którą kwestionuje obecna administracja prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych. To jest kwestia to, co się dzieje w tak zwanym Kurdystanie, w Turcji, w Arabii Saudyjskiej, która jest ostrzeliwana regularnie z terenu Jemenu, więc tych problemów na Bliskim Wschodzie jest bardzo, bardzo dużo. Wracając do stosunków polsko-żydowskich, w związku z tym Izrael jest, to jest kraj, który od początku swojego istnienia jest zawsze, jego byt, egzystencja jest zagrożona, ale te niepokoje z całą pewnością są głównym źródłem, powiedział, obaw, kłopotów przywódców Izraela i nie wiem, dlaczego mieliby kontynuować spór z Polską. Tym bardziej, że to, czego my oczekujemy, to rzecz, bym powiedział, oczywista, to znaczy wsparcia Izraela w mówieniu prawdy. Izraelowi jakiemu państwu powinno zależeć na tym, żeby nie kwestionować prawdy o II wojnie światowej, a prawda o II wojnie światowej jest taka, że pełną odpowiedzialność za Holokaust, za zagładę i pełną odpowiedzialność za skutki II wojny światowej ponoszą nazistowskie Niemcy i ich pomocnicy w rodzaju Austrii, która ochoczo przyłączyła się w 1938 roku do tej machiny niemieckiej. W momencie, kiedy czytamy w prasie izraelskiej o tym, że Polska powinna brać przykład z Austrii i przepraszać za II wojnę światową, porównywanie Polski do Austrii jest czymś, no, nie chcę tutaj używać żadnych przymiotników, ale jest, mówiąc najprościej, całkowicie niezgodne z prawdą historyczną i myślę, że politycy izraelscy nie powinni pozwalać na to, żeby w ich przestrzeni publicznej poważni liderzy, no jeden z liderów opozycji przecież głosi skandaliczne rzeczy na temat Polski i rzekomego udziału Polski w Holokauście. Liderzy Izraela nie powinni na coś takiego pozwalać.
Patrzę na taką notatkę, nad której sensem się zastanawiam i też się zastanawiam nad tym, czy ona jest, ile w niej jest prawdy, a ile w niej jest tej prawdy nie ma. Czy był pan specjalnym wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego na rozmowy w Brukseli?
Nie byłem wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego na żadne rozmowy w Brukseli.
Czyli to jest taka, jeden Kaczyński nie ufa swoim ministrom i europosłom, w marcu na rozmowy do Brukseli wysłał Bielana jako specjalnego wysłannika.
Zupełna nieprawda.
No to ciekawe, skąd takie nieprawdy.
Też byłbym bardzo ciekaw, kto takie rzeczy...
Źródło to jest... Wprost.
Tak, ale to jest taka mało poważna rubryka, która już wielokrotnie podawała rozmaite niesprawdzone informacje, nie ma w tym słowa prawdy.
Sobie piszą. A ten świat dziennikarski, jak pan ocenia? Coś się dzieje?
No to ja to wolałbym prawda. Usłyszeć pańską ocenę, panie redaktorze. Ja pan jako nestar polskich mediów...
Jeszcze nie jest tak źle. Jeszcze mam nadzieję coś zrobić w polskich
czego panu,
mediach.
Panu i wszystkim słuchaczom Radia Wnet życzę, ale mówię, raczej chciałem pozytywnie powiedzieć o pana olbrzymim doświadczeniu i...
Kiedy pytałem pana o przekroczenie granic, tak, czy one będą przekroczone, to myślałem o takim przekroczeniu granic w wykonaniu redaktora Gazety Wyborczej Czuchnowskiego. Tak,
na konferencji prasowej Antoniego Macierewicza, tak.
Który by po prostu... burzy pewien ład demokratyczny, tak? Bo jeżeli dziennikarz staje się wiecowym mówcą na takiej ważnej konferencji, to przestaje go chronić immunitet dziennikarski, tak? A środowisko dziennikarskie, które mówi, a nic się nie stało, albo no, rozumiemy go, bo przecież w Polsce jest tak źle, że taka postawa obywatelska jest tutaj, to po prostu nie rozumie tego, co się wydarzyło i sensu. I w tym znaczeniu zadałem pytanie o przekraczanie granic, bo tu została przekroczona granica, a może politycy opozycji też będą chcieli przekroczyć jakieś kolejne granice.
Pan, my często spotykamy się z zarzutem, że w Polsce jest ograniczona wolność słowa, rzekomo w stosunku do rządów Platformy Obywatelskiej. Ja przypominam sobie konferencje prasowe Donalda Tuska, kiedy dziennikarze mediów krytycznych wobec Platformy, a było ich bardzo niewiele, tym dziennikarzom uniemożliwiane zadawania pytań. Dostawali możliwość zadania pytań tylko dziennikarze mainstreamowi i oni, chociaż w tym czasie szalały rozmaite afery hazardowe i tak dalej, unikali jakichkolwiek trudnych pytań. Więc zestawiam tamte pogadanki Donalda Tuska i jego rzecznika Pawła Grasia i takie spotkania, bym powiedział, quasi towarzyskie z dziennikarzami w miłej atmosferze, pełnej uśmiechów, żarcików, poklepywania się po plecach, z tym, co spotyka na przykład Antoniego Macierewicza czy innych liderów naszej formacji. No, najwyraźniej my musimy pracować w dużo gorszym, bym powiedział, otoczeniu medialnym. Media, które wysyłają dziennikarzy na konferencję prasową, którzy się w ten sposób zachowują, same sobie wystawiają świadectwo, ale wydaje mi się, że w przypadku Gazety Wyborczej czy innych tytułów prasowych nie ma wątpliwości, jak bardzo są to media zaangażowane politycznie.
Nie ma wątpliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku
Wnet. I żeby nie było wątpliwości, życzę panu redaktorowi jak najdłuższej pracy w mediach i jak największych sukcesów.
A sukcesem będzie, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosi konkurs koncesyjny, w którym będzie można wystartować. Ale to już jest inna historia. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, był człowiek zaufania Jarosława Kaczyńskiego. To jest prawdziwe zdanie.
Ja wolałbym, żeby pan o to pytał Jarosława Kaczyńskiego, a nie mnie.
Był gościem Poranka Wnet. Jest godzina 9:22. I w dzisiejszym poranku, nie wiem, czy to jest rekord, czy nie, ale to jest poza balladą o Katyniu Jacka Kaczmarskiego, to będzie pierwsza piosenka i będzie to, proszę państwa, po prostu Bob Marley. I trochę łagodzimy teraz, łagodzimy, bo nie będziemy już rozmawiać, a może będziemy rozmawiać właśnie o polityce. Jacek Mycielski, autor Elementarza dla Dorosłych, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry wszystkim.
Elementarz dla dorosłych. Rada dla dorosłych, jak rozmawiać z dziećmi na temat polityki i skomplikowanych sytuacji politycznych. Jak pan to robi?
Och, o polityce, mój... Nic, bardzo zabawne, bardzo co typowe tutaj dla pana, panie Krzysztofie, że coś o polityce. No ale jestem taki dziadek, ja jestem tatuś, jestem ślusarz, a tu o wielkiej polityce mam mówić. Chciałem powiedzieć, że widzieliśmy się 4 miesiące temu dokładnie, masę rzeczy od tego czasu się stało. Nie mogę się oprzeć pokusie, żeby powiedzieć, że w międzyczasie nasze dzieci zrobiły nam niespodziankę. z paromiesięcznym wyprzedzeniem Złote Wesele, więc żeby państwo wiedzieli, że tutaj mówi dziadek z 12 wnukami. A Elementarz dla rodziców to jest świetny motyw, żeby no, być zapraszany tutaj. Dziękuję za to zaproszenie, a chciałem powiedzieć, że w Arkadach Kubickiego jest cały maraton, podpisuję książkę na stanowisku numer 76 Rosi Koń Press. Podpisuję książkę jutro, nie wiem, ze 2 godziny. Jest tak samo jakiś wielki debata i to pan Jan Pospieszalski to prowadzi między 13 a 14. I wszystkich zapraszam, bo zauważyłem, że wielu przyjaciół, wielu miłych ludzi tam się wybiera. I to będzie wszystko o Elementarzu dla rodziców.
I co pan powie publiczności panu Janowi Pospieszalskiemu?
Zależy, o co się spyta. Ale już się mnie raz...
Kto przeczytał Elementarz dla dorosłych? Kto zrobił recenzję? Z jakiej pan jest najbardziej zadowolony?
Ach, no między innymi z Aleteja. Uważam, że bardzo dobrze, ale taką już dostałem kolekcję recenzji przez ostatnie miesiące. Tyle pochwał, tyle podziękowań, że mi czubek nosa się podniósł co najmniej o 2,5 centymetra i zacząłem wierzyć, że to się przydaje, że komuś to no, ułatwiło życia, zwłaszcza rodzicom. Chciałem powiedzieć, bo się wszyscy pytają, no dobrze, co tam jest specjalnego, co tam się, dlaczego to się różni ewentualnie od innych książek, poradników, których na rynku jest przecież cała masa. Więc ja mówię, że nie jestem żadnym psychologiem, żadnym pisarzem, żadnym jakimś autorytetem w tych dziedzinie, a całość tej akcji, czy ten elementarz, została zainicjowana przez to, że mnie prosili, żebym to napisał, żeby i nazywa się to elementarz, bo pytania, które dostawałem, były naprawdę elementarne.
Przykład.
No, przykład powiem sprzed 2 dni. Ja jestem na dworcu kolejowym we Włoszech, sprzed 3 dni. Napisane Vietato attraversare i Benari, to znaczy przejście przez tory wzbronione. I widzę całą grupę młodzieży i dzieci szkolnych przechodzą przez tory. Zupełnie jakby nigdy nic. A, no co, trzeba będzie jej wychowywać, tłumaczyć, jakieś kary stosować. Ale za chwilę widzę, że konduktory, jacyś tam inni kolejowi urzędnicy przechodzą przez te tory zupełnie bez żadnego zastanowienia. Potem przyjeżdża pociąg, 100 osób wychodzi, wszyscy przez tory. A na torze obok przelatuje jakieś pendolino, taka Freccia Rossa. I co, czy to nie jest jakieś elementarne, nie wiem, wskazówka odnośnie wychowania tych dzieci? My mamy im tłumaczyć w tej chwili, tym dzieciakom, że nie można przez tory przechodzić i mamy im tłumaczyć, że jakiekolwiek zakazy, jakiekolwiek reguły napisane wielkimi literami mają dla nich znaczenie, nie mają żadnego. A już logicznie wszyscy się domyślamy, gdzie jest błąd, prawda?
Nie.
Nie? Pisanie czegoś i nie egzekwowanie tego. Kazanie czegoś, wydawanie poleceń i absolutnie ignorowanie tego. Przykład z góry. Te 3 rzeczy, prawda? I teraz powiem to już naprawdę w odniesieniu do jakiegoś małego dziecka. To już dawałem ten przykład, już mnie ktoś o to pytał. I mówimy, Tomciu, chodź tutaj. Mówimy 5 razy.
Liczę do 3.
I raz. Nie egzekwujemy. Niestety nawet jak dziecko nie mówi, jeszcze ledwo się porusza, jeszcze nie wie, co to jest posłuszeństwo, trzeba jednak wstać z krzesła, zrobić te 3 metry, wziąć go za rękę i przyprowadzić i zakodować dzieciakowi, że każde polecenie kończy się realizacją tego polecenia. I jaka potem oszczędność czasu, jaka potem lepsza atmosfera w domu, kiedy już dziecko, które ma jakieś większe problemy, które już rozmawia, które już chodzi do szkoły, ale ma zakodowane w swoich szarych komórkach, że polecenie ma swój sens, że nie jest podawane za często i bez powodu i że zawsze będzie musiało być zrealizowane, wypełnione. To jest ten kod. I o takim kodzie w różnych dziedzinach, powiedzmy, trajektu pedagogicznego. Mówię w moim elementarzu, o tym kodzie, żeby dziecko miało zakodowane odpowiednie wartości, odpowiednie zachowania. I potem, drodzy rodzice, ogromnie dużo oszczędzicie czasu, energii, będzie mniej mleka wylanego. I to właśnie się u nas działo w domu. I to właśnie było powodem, że tak bardzo nas prosili, nas to mówi o mojej żonie i o mnie, żebyśmy to napisali.
Często pan tracił w tym procesie doskonałego pedagoga, często pan tracił cierpliwość?
No nie oczekujmy tutaj jakichś ideałów, nie oczekujmy jakiegoś...
Po prostu jest ta... książka, elementarz o życiu, z doświadczeń.
O życiu, tak. Tylko raz, nie, dwa razy w tej chwili, bo tam mnie prosili, żeby coś dopisać, powołuję się na jakieś statystyki czy literaturę, tylko dwa razy i to w sprawach naprawdę już drugorzędnych, jeżeli tak mogę powiedzieć. Cała reszta to jest dotknięta własnymi rękami, widziana własnymi oczami. Jeżeli ktoś się mnie pyta, bo na końcu każdego przesłuchania, mogę powiedzieć przesłuchania, raptem, a co by pan zrobił, nie, co trzeba zrobić w tym momencie, coś na przykład jakieś takie naukowe pytanie, za które ucho trzeba ciągnąć niegrzeczne dziecko, za lewe czy za prawe?
Za oba. Ja odpowiedź na pewno.
Może dla zrównowagi za oba. Ja mówię, nie wiem, naprawdę nie wiem. Mogę powiedzieć, nie, co trzeba, tylko co byśmy robili. Bo ja jestem, znam się na spawaniu, znam się na maszynach jakichś tam tekstylnych. To było moje wykształcenie, to był mój zawód, to był mój hobby, a to, co w tej chwili mówimy, czyli te kolejne trzy elementarze, bo są następne w przygotowaniu, tak jak to w pierwszym elementarzu było zapowiedziane, te elementarze to jest, powiedzmy, skok w bok, to jest skok na margines, nie z mojej inicjatywy, nie z jakiegoś parcia na szkło. To nie moja wina, wszyscy są winni, tylko nie ja. Nie wiem, czy ale, to dobry kawał.
Przepraszam, ale skok w bok to jest tytuł?
Nie, skok w bok to jest to, że zamiast się zajmować maszynami, zamiast się zajmować technologią, z raptem zacząłem się zajmować z polecenia czy z próśb z zewnątrz, no troszkę wychowaniem, troszkę.
Czyli
no,
nadal
życiem.
Będą elementarze dotyczące wychowania, tak?
Nie.
A czy nie zdradzamy, zdradzamy?
Musi pan przeczytać pierwszą okładkę na pierwszego elementarza, na której tamte rzeczy są już...
Obiecuję, że przeczytam. Powiedział pan, znam się na spawaniu, ale zna się pan też na piłce nożnej i na polityce. Oglądał pan mecze z udziałem włoskich drużyn, czy nie? Czy pan jest nie kibicem?
No, zupełnie nie kibic. Zupełnie nie kibic.
Mieszka pan wśród kibiców, tak?
Tak.
I jest pan nie kibicem, to polityka włoska.
Słychać? Jak pana dobrze poznaję, zawsze musi pan coś z wielką polityką do ślusarza i do dziadka. Ale mieszkając za granicą i mając wiele kontaktów we Włoszech, we Francji, wszyscy się mnie pytają o Polskę. Pytają się, ej, co myślisz o Polsce? A co myślisz o Węgrzech? Co myślisz o obecnej ekipie rządzącej? Więc ja znowu odpowiem w sposób inżynierski, jeżeli tak mogę powiedzieć. I to zdaje się jest łatwe do zrozumienia. Ja uważam, że i nie tylko ja, że w Polsce są dwa pociągi. Jeden jedzie w prawo, drugi jedzie w lewo. Są dwa tory. Dwa pociągi. Gdzieś tam są jakieś drezyny, jakieś wagony na bocznych torach, które się mogą podczepić do tego i do tego. Są dwa pociągi. Wszyscy dyskutują, kto jedzie tymi pociągami, a czy pasażerowie, nie wiem, nie zwariowali, albo czy są ogoleni, albo czy maszynista się nie kłóci z konduktorem, a czy nie wożą jakichś śmieci. To wszystko jest nieistotne według mnie. Ważne, w którą stronę pociąg jedzie, co ma napisane na lokomotywie. Więc według mnie na jednej lokomotywie jest napis... Tu się ze mnie ludzie śmieją, że jestem jakiś staroświecki, starodawny i nie wiem. Na jednej jest napisane, Bóg, honor, ojczyzna. Przykro mi, ale to dla mnie ciągle jest bardzo ważne. I tu przekręcają, że Bóg to jest ciemnogród, a honor to jest jakiś tam przesąd, czy już głupota, a ojczyzna to pewnie nacjonalizm, albo, ale skądże. A na drugim pociągu to jest napisane, oj, tu napisane jakieś poprawność polityczna, jakiś gender, a nawet pod ostatnią tabliczką taki czerwonutki napisek się jeszcze gdzieś tam pojawia coraz bardziej. Napisane jest szariat, chyba to się nazywa. Jeżeli pan zobaczy, co się w Belgii dzieje, jaka tam partia ma w tej chwili ambicje większościowe już w najbliższych latach i jaki jest ich program, co się dzieje we Francji, no już dalej tego nie rozwijam, ale myślę, że wszyscy wiemy, o czym mówię. No i teraz pytanie, nie kto tym pociągiem jedzie. Nie jacy są tam pasażerowie, nie zawsze się robi dobrą selekcję pasażerów. Nie, czy tam maszynista tam się za łby ciągnie z konduktorami. Nie, nie. Tylko w którą stronę pociąg jedzie i do którego pociągu chcemy wsiąść. Mam nadzieję, że tak odpowiada mniej więcej naszym.
A my wiemy, którym pociągiem jedziemy. Bardzo się cieszę z naszego spotkania, ale też się cieszę z tego, że pan powiedział o targach książki katolickiej.
Tak jest.
Zaraz przypomnimy, kiedy będzie pan podpisywał. Ja patrzę na to, co dzisiaj się będzie działo i dużo się dzieje w Arkadach Kubickiego, więc zachęcam państwa, żeby tam pójść i sam siebie zachęcam, żeby pójść na targi książki katolickiej. Na przykład o 16 godzinie w wydawnictwie Biały Kruk Krzysztof Szczerski, czyli i najbliższa prawa ręka prezydenta Andrzeja Dudy będzie podpisywał, minister, profesor będzie podpisywał swoją książkę Utopia Europejska. Potem w Rosikonie Press będzie prezentacja książki Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia oraz księdza Henryka Ciereszko, wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym. A proszę usiąść tutaj, proszę zająć miejsce. A to też będzie Janusz Szewczak, a pan o której godzinie, kiedy? Jutro, tak?
Więc powiem, że to jest cały maraton w tej chwili i ja nie nadążam, bo zresztą mam ciągle telefon wyłączony i dzięki mojej małżonce, która to wszystko koordynuje i mi to wypisuje całą litanię, wiem i część nawet udaje mi się zapamiętać, ale to jest nie tylko jutro, to jest pojutrze, to jest prawie każdego dnia. Dzisiaj wieczorem znowu mam tam jakieś radio, ale jutro powiedzmy takie, co książkę podpisuję o między 12 i 1. O 13 do 14 jest z panem Janem Pospieszalskim dyskusja na ten temat. Po 14 znowu podpisywanie książki, a o 17 gdzieś w Domu Kultury w Łomiankach znowu spotkanie autorskie. Dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do studia. Tak pan się zdziwił. Jacek Mycielski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:41.